7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Panie doktorze, specjalizuje się pan w leczeniu endometriozy, ale żeby zacząć leczyć, to trzeba tę chorobę zdiagnozować. A to podobno w Polsce nie jest takie proste. Czy to prawda, że są takie przypadki, gdzie kobiety są diagnozowane przez 10 lat na przykład?
Jest to jak najbardziej prawda i my się z tym spotykamy właściwie codziennie w swojej praktyce. Do naszego gabinetu trafiają pacjentki, które tą diagnozę mają średnio po 10-15 latach.
Nawet 15 lat?
Tak, nawet 15 lat. I to nie jest tylko fenomen polski, żeby tak powiedzieć. To jest fenomen ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy. To jest uśredniona wartość tej diagnozy od momentu pierwszych objawów do momentu uzyskania tego podejrzenia lub tak naprawdę rozpoznania tej choroby. Więc jest to strasznie długo, jak na chorobę, która jest chorobą XXI wieku i dotyczy całej masy Polek, całej masy kobiet na świecie.
Jak wyglądają takie historie? Próbuję to sobie wyobrazić. Pacjentka próbuje zdiagnozować się przez, tak jak pan mówi, 10-15 lat. W tym czasie pewnie odwiedziła kilkunastu albo kilkudziesięciu lekarzy, to muszą być jakieś wyjątkowo ciężkie przypadki. Jakie to są historie?
To są najczęściej bardzo podobne historie, czyli pacjentka ma bolesne miesiączkowanie lub niepłodność, bo to są dwa najczęstsze objawy tej choroby, idzie do ginekologa, no i zgłasza te objawy, a ginekolog, nic nie widząc w ultrasonografii, mówi, że albo tak musi być, albo tak ma być, że miesiączka musi boleć, a niepłodność wynika z czegoś innego. I dlatego to jest taki charakterystyczny schemat takiej pacjentki w naszym gabinecie. No jak trafia do jednego lekarza, do drugiego lekarza, trzeciego, rzadko kiedy ma szczęście, że trafi do takiego doktora, który potrafi rozpoznać endometriozę od razu, bo tych specjalistów na całym świecie generalnie jest mało. No więc ta droga jest najczęściej obarczona wizytami u wielu lekarzy. To są przypadki, kiedy pacjentki nam podają, że odwiedziły kilkudziesięciu nawet ginekologów, nie mówiąc już o środkach finansowych, które na to wydały. Trwa to latami i słyszą wszędzie tą samą diagnozę. Nic pani nie jest. Jest pani zdrowa, a tak naprawdę choroba potrafi być zdiagnozowana czasami w ciągu kilku minut. Więc to ten problem dotyczy właściwie wszystkich kobiet, z którymi rozmawiamy, w większości, zdecydowanej większości. I powoduje to poważny problem. Opóźnienie diagnostyki powoduje, że ta choroba cały czas rośnie.
Postępuje, tak?
Postępuje. Oczywiście ten postęp jest różny, tak? Natomiast ta choroba działa wyniszczająco na organizm. Mhm.
Mówi pan, że taka pacjentka czasem odwiedza kilkunastu czy ponad 20 ginekologów i wszyscy mówią, że wszystko jest w porządku, miesiączka ma boleć. A czy odwiedza też innych specjalistów? Czy to jest tak, że to jest takie szukanie w ciemno? Czy...
Zaczyna najczęściej od ginekologa, bo mimo wszystko około 80% chorych ma objawy związane z narządem rodnym, czyli bolesne miesiączkowanie głównie. Tak? Natomiast z racji tego, że ta choroba właściwie potrafi zaatakować każdy narząd w jamie brzusznej, to te objawy mogą być bardzo szerokie, czyli mogą dotyczyć przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego, czyli układu moczowego, więc dolegliwości są zarówno od strony urologicznej, gastroenterologicznej, chirurgicznej czasami, bo takie jak wyrostek robaczkowy na przykład, tak? One powtarzają się cyklicznie. I pacjent nawet tego nie łączy, że cykliczny ból pleców to wcale nie jest na przykład rwa kulszowa, tylko to jest endometrioza. Więc odwiedza ortopedę, fizjoterapeutę.
No właśnie, o to mi chodzi.
I tak, i to trwa, i to trwa najczęściej właśnie dlatego latami, bo to spektrum objawów jest tak bardzo szerokie. Dzięki temu pacjentka nie ma tej diagnozy od razu od ginekologa i dopiero po zatoczeniu koła wielu specjalistów czasami trafi w dobre ręce i jest gdzieś podejrzenie tej choroby. To wcale nie musi być specjalista, to musi być lekarz, który po prostu będzie wiedział, gdzie tego pacjenta skierować, jak go dalej zbadać, a więc faktycznie ta diagnoza trwa latami.
Tym wspólnym objawem bardzo często jest niezwykle intensywny ból. W jaki sposób pacjentki opisują ten ból? O jakim my bólu mówimy?
Proszę pamiętać, że oczywiście to jest jeden z objawów i tak jak powiedzieliśmy, jeden z najczęstszych objawów, bo 80% kobiet ma bolesne miesiączkowanie. Ten ból jest opisywany najczęściej przez pacjentki jako jeden z najgorszych doświadczeń bólowych, jakie doświadczyły w swoim życiu. Ból w skali od 0 do 10, nawet na 10, czyli nie ma gorszego bólu w ich życiu, w ich funkcjonowaniu, którego doświadczyły. Ten ból jest rwący, szarpiący, kujący. Często pacjentki podają, że to jakby ktoś sztyletem przeszywał ich ciało. Proszę sobie wyobrazić taki ból, który tak naprawdę jak podliczymy, ile on trwa w życiu kobiety, to są przerażające liczby. Bo jeżeli założymy, że średnio każda kobieta około miesiączkuje 5 do 9 dni w miesiącu I no, tych miesiączek jest około 380-400, na przykład 50 rocznie, w ciągu życia. To jak podliczymy, to jest około 7 do 9 lat bolesnego miesiączkowania, czyli życia w bólu. 7-9 lat, kiedy ten ból występuje codziennie. On rozrywa, po prostu szarpie od środka i uprzykrza życie. I tej diagnozy często nie ma, więc te pacjentki borykają się z dolegliwościami również ze strony takiej natury psychicznej.
No właśnie, o to chciałem pana zapytać, no bo tak pan opowiada, że to jest tak intensywny ból, który właściwie no, towarzyszy latami takiej kobiecie i mało tego, ta kobieta ciągle słyszy, że wszystko jest w porządku. Można oszaleć.
Tak.
W jakim stanie psychicznym te pacjentki na przykład trafiają do pana gabinetu?
Oczywiście
czy one mają motywację, żeby jeszcze walczyć o leczenie, o diagnozę?
Tak, myślę, że ten ból ich motywuje do tego. Ten ból oraz towarzyszące inne oczywiście objawy endometriozy motywują je do szukania przyczyn. Coraz częściej o tej chorobie się zaczyna mówić, mimo że to jest dalej temat tabu tak naprawdę, bo to jest taka choroba, o której mówi się, że tak wielu wie tak niewiele. Ta choroba, proszę pamiętać, dotyczy praktycznie co 10 Polki i co 10 kobiety na świecie. Mówi się, że te dane są mocno niedoszacowane. A więc podliczając, mamy około 2 milionów chorych kobiet w kraju na tą chorobę, około 200-300 milionów chorych kobiet na świecie. I dalej o tej chorobie, jak zapytamy typowego przychodnia, tak, czy kogoś z rodziny, to okazuje się, że nikt nie wie, co to za choroba, czego ona dotyczy. Jest to często mylone z innymi schorzeniami, w ogóle niezwiązanymi z endometriozą. Więc tak naprawdę te kobiety szukają cały czas pomocy, szukają tego rozpoznania, bo nie dość, że je boli, to mają jeszcze dodatkowe objawy tej choroby, na przykład takie jak niepłodność, która również jest schorzeniem cywilizacyjnym, bo około 20% par w Polsce jest bezpłodne, czyli co piąta para nie może mieć dzieci. A u tych kobiet ta endometrioza może występować nawet w 50% przypadków. Czyli jak popatrzymy, to jest bardzo szeroki problem cywilizacyjny i te kobiety potrzebują tej pomocy, potrzebują tej diagnozy. Także te kobiety mają tą determinację do tego, żeby szukać tych przyczyn.
Całe szczęście, że ona jest, ale na pewno to poszukiwanie tej diagnozy przez lata też jakoś odbija się na ich psychice, tak sobie wyobrażam, jeżeli to jest tyle lat nieskutecznego szukania diagnozy.
Proszę pamiętać,
w tym intensywnym bólu.
Tak, często jest tak, że pacjentki trafiają od nas już z gabinetów psychologa czy psychiatry. Czyli już widzimy, że ta pacjentka przeszła tą drogę i trafia tak jakby z drugiej strony do nas. On nie trafia pierw od nas, jako od specjalistów z rozpoznaniem i później do leczenia na przykład psychologicznego z powodu diagnozy choroby, tych dolegliwości, tylko na przykład kieruje psychiatra, który stwierdza zaawansowaną depresję u tej kobiety, tak? Czy zaburzenia lękowe związane właśnie z bólem, który jest przewlekłym bólem, towarzyszy tym pacjentkom. Pamiętam taką historię, że trafiła do mojego gabinetu pani psychiatra, której pacjentkę operowaliśmy z kolegą wiele lat wcześniej. I ta pacjentka powiedziała w wywiadzie tej doktor, że ona cierpiała z powodu bólu. Wszyscy mówili, że być może to jest problem przez nią wymyślony. A okazało się tak naprawdę, że ta sama lekarz przyszła do nas i my żeśmy w ciągu dosłownie 10 minut nie zdiagnozowali zaawansowaną chorobę. Ona wiadomo, jako lekarz przez lata krążyła po swoich kolegach po fachu i nie widzieli nic kompletnie. Ona się nauczyła żyć z tym bólem jako psychiatra. Powiedziała, że ten ból być może faktycznie jest bólem wymyślonym. Brała na to leki, a to okazało się, że tak naprawdę jest choroba, która ją od wiele lat trawiła w środku i spowodowała u niej też uszczerbek znaczący na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Tak więc ta pacjentka bardzo cierpiała, a diagnozę uzyskała dosłownie w kilkanaście minut.
W jakim wieku to są najczęściej pacjentki?
Choroba ta jest zależna hormonalnie, więc jakby pamiętamy, że pierwsza miesiączka to jest moment, w którym jajniki zaczynają produkować zwiększoną ilość hormonów, tak? To jest ten tak zwany pierwszy okres w życiu, do menopauzy. To jest ten okres takiego wieku, powiedzmy sobie, rozrodczego, kiedy pacjentki faktycznie na tą chorobę zapadają częściej i częściej manifestują się jej objawy. Bo ta choroba na skutek działania hormonów wewnętrznych, takich hormonów z zewnątrz, może wzrastać i dawać dolegliwości. Więc najmłodsze pacjentki, jakie leczymy, to są już czasami młode dziewczynki, które od pierwszych miesiączek mają nasilone dolegliwości bólowe, a zdarzają nam się kobiety, które są już w wieku takim pomenopauzalnym, a nawet okołomenopauzalnym, czy jeszcze starsze, które też manifestują te objawy tej choroby, która przez lata u nich zniszczyła narządy w jamie brzusznej.
Mówi pan, że czasem to są nastolatki. Mówi pan także o tym, że według statystyk, to jest jednostka chorobowa, która może dotyczyć co 10 kobiety, a w praktyce może nawet więcej. Więc chcę pana zapytać, no bo wiadomo, że miesiączka boli. To wszyscy wiemy. Oczywista oczywistość, ale Jak rozpoznać, jak ocenić, że ten ból, którego doświadcza kobieta co miesiąc, no jednak nie jest tym standardowym bólem, że to jest niepokojące.
No i właśnie to, co tu pan mówi, to jest bardzo istotne. Miesiączka raczej nie powinna boleć. I to jest ta świadomość społeczna, którą my musimy przestawić w swojej głowie, że miesiączka może boleć, ale to w wyjątkowych sytuacjach. Tak naprawdę miesiączkowanie nie powinno boleć.
Ale poważnie pan mówi?
Naprawdę. Mamy dwa typy bolesnego miesiączkowania, tak zwane pierwotne bolesne miesiączkowanie, które dotyczy tak głównie tych młodych kobiet, u których ten narząd rodny się rozwija. To jest taka nadwrażliwość na cały proces tej miesiączki, który dzieje się w jamie brzusznej i to z reguły dotyczy kilku godzin. Pierwszych dni miesiączkowania, pierwszego dnia miesiączkowania. I to mija, to doskonale reaguje na leki i można uznać, że to jest w cudzysłowie taka fizjologia. Natomiast wtórne bolesne miesiączkowanie, to jest tak jak na przykład w endometriozie czy innych schorzeniach ginekologicznych, to jest to, co już jest patologią. To jest już proces chorobowy. Mhm. Więc właśnie to przestawienie tego myślenia, że miesiączka nie powinna boleć, nie że boli, no nie powinna boleć i nie jest taka uroda pacjentek, że to miesiączkowanie jest czymś bolesne, jest czymś zupełnie normalnym. Tak więc to lekarze w gabinetach, ginekolodzy głównie, tak, którzy mają styczność z pacjentkami chorymi w ogóle na endometriozę, tak, czy z dolegliwościami bólowymi, powinni o tym pamiętać. Bo to dalej się słyszy i to od lekarzy, że to normalne, że panią boli, a to wcale nie jest norma. Tak nie powinno być. To jest wiedza stricte podręcznikowa, taki ABC ginekologii.
A to, że miesiączka boli, powiedzmy, w wieku 35 lat, to oczywiście oznacza, że to może wynikać z choroby, ale rozumiem, że nie zawsze.
Nie zawsze, oczywiście. Pamiętajmy o tym, że przyczyn bolesnego miesiączkowania jest wiele. To nie jest tylko endometrioza. Tak. To są na przykład żylaki miednicy mniejszej, to są na przykład procesy zapalne w jamie brzusznej związane z infekcjami, tak? Czy chorobą samej macicy, na przykład mięśniakami macicy. Ale główną z przyczyn jest właśnie endometrioza. Więc jeżeli mamy pacjentkę, która takie dolegliwości prezentuje, to taka pacjentka zawsze powinna być zdiagnozowana pod tym kątem.
Okay.
Także i nie możemy tego bagatelizować, broń Boże, bo od razu odsiewamy tą grupę pacjentek, które tą chorobę mają w zdecydowanej większości. Bo jeżeli ktoś ma bolesne miesiączkowanie, a towarzyszy temu też na przykład niepłodność i ten ból trwa od pierwszego do piątego dnia, to jest już od założenia po wywiadzie, coś się dzieje u tej kobiety. Mhm. I ta kobieta powinna być szerzej zdiagnozowana. Nawet jeśli przyjdzie do nas jako lekarzy piąty raz i my nic nie zobaczymy, to powinniśmy taką osobę odesłać do ośrodka specjalistycznego, który takim diagnostyką i leczeniem się zajmuje, bo tam są lekarze, którzy nawet jeśli nic nie zobaczą, to taką pacjentkę wezmą w swoją opiekę i będzie ona dla nich w takim follow-upie po prostu, żeby popatrzyli, czy u niej się ta choroba nie rozwinie. Bo niejednokrotnie jest tak, że my nawet jako specjaliści od diagnostyki leczenia tej choroby sami mamy wątpliwości. To dotyczy szczególnie...
Bo to jest bardzo początkowe stadium, tak?
Tak. Pacjentki trafiają do nas w różnych stadiach choroby. Ona, mówiąc tak już najprościej, może mieć stadium od pierwszego do czwartego, bo to jest takie najbardziej obrazowe dla pacjentek. Często nawet o to same pytają, jak wyczytają w internecie. Pierwsze stadium najbardziej łagodne, czwarte najbardziej ciężkie. I często pacjentki trafiają w tych początkowych stadiach do nas choroby, gdzie ta choroba jest dla nas czasami niewidoczna. My nie widzimy tych nacieków chorobowych. To jest tak, jakbyśmy chcieli zobaczyć pieprzyki na ręce w ultrasonografii czy w rezonansie magnetycznym. To jest wręcz niemożliwe. A pacjentka ma bardzo, bo to musielibyśmy włożyć kamerę od razu do brzucha, tak? A przez USG, które bada przekroje, tak jak zdjęcia, nie zobaczymy tych nacieków. Z czasem, jak one rosną, tworzą się już guzki większe, powyżej 5-10 mm i my to już możemy zacząć obrazować. Czyli my to już widzimy w badaniach obrazowych. Dlatego też te pacjentki, jeżeli na przykład 3 lata temu nie miały żadnych objawy, ale nie widzieliśmy nic, być może po 3 latach, jak ta pacjentka trafi do nas, to coś zobaczymy. Mhm. I ja jako lekarz zawsze mówię swoim pacjentkom, jeżeli nic nie stwierdzam, a one mają objawy, to ja nie wykluczam endometriozy. I to trzeba właśnie przestawić.
Ale spotkajmy się za jakiś czas.
Tak, spotkajmy się za jakiś czas, bo to jest niezwykle istotne, żeby pani była w tym takim wzmożonym nadzorze.
Przychodzą do pana pacjentki w różnym stadium tej choroby. Jak wygląda, panie doktorze, najcięższe stadium tej choroby?
Najcięższe stadium tej choroby to jest oczywiście cyferka 4, ale ta czwórka oddaje również jakby stopień nasilenia zajęcia wszystkich objawów narządów w koło, czyli może być zajęte jelito, może być zajęty pęcherz moczowy, mogą być zajęte struktury kostne nawet miednicy mniejszej lub nawet dawać jakby w szczepy odległe ta choroba w jamie brzusznej, czyli na kopułę przepony nawet do płuc. Tak więc to
Jak to się przekłada na funkcjonowanie i życie takiej pacjentki?
No, proszę sobie wyobrazić, że wtedy już nie boli tylko miesiączka, tylko ten ból jest przewlekły. No bo on jeżeli, to jest tak jakbyśmy miednicę mniejszą po prostu zakleili betonem. Mhm. Po prostu tam w środku nie ma żadnych jakby struktur, które można odróżnić czasami od siebie. Na tym etapie widzimy, jak wkładamy kamerę, po prostu brak zdrowych narządów. I te narządy, jak są ze sobą sklejone, to żaden z nich nie funkcjonuje prawidłowo. Jeśli mamy potężnego guza na jelicie, który jest dla pacjentki przyczyną dolegliwości przy oddawaniu stolca, zaparć przewlekłych, następowych biegunek, no to to jest bardzo duże uprzykrzenie funkcjonowania. Tak samo dolegliwości związane z pęcherzem moczowym. Niejednokrotnie to jest cały czas parcie na mocz. Pacjentka mimo, że nie ma pusty pęcherz moczowy, odczuwa po prostu potężne takie dolegliwości związane z tym, a diagnozy dalej nie ma i ona funkcjonuje w tym bólu cały czas. Mówi się, urolog mówi, że jest w porządku, ginekolog, że w porządku, ona cierpi. Potem ten ból staje się na tyle przewlekły, taki, który upośledza funkcjonowanie. Pacjentka potrafi na przykład leżeć w ciemnym pokoju na lekach przeciwbólowych. Niejednokrotnie do nas przychodzą młode dziewczyny nawet, które są bardzo ciężko chore, które mówią, że jak przychodzi okres miesiączki, bo to najczęściej jest ten okres taki, kiedy boli, nie cały miesiąc, to one po prostu nie wychodzą z domu. One funkcjonują w ciemnym pomieszczeniu, na lekach takich nawet, powiedzmy sobie, jak narkotyki, tak, narkotycznych, czy stosują jakieś inne alternatywne metody, jak medyczną marihuanę, one potem nie są w stanie funkcjonować normalnie, nie idą do pracy, nie idą do szkoły, na studia, co więcej, nie współżyją, bo to je boli, tak, nie uczestniczą w takim normalnym życiu i to dla nich jest wielka trauma.
Czy ta choroba może zabić, czy mówimy po prostu o życiu w wielkim dyskomforcie?
To jakby ta śmierć może wynikać z całości problemu. Tak? Czyli najczęściej, jeżeli słyszymy już o tragicznym przebiegu tej choroby, to mówimy o samobójstwie na końcu, gdzie ktoś nie wytrzymuje tej presji związanej nie tylko z chorobą, ale i z całym upośledzeniem funkcjonowania w życiu społecznym i odbiera sobie życie na końcu jako po prostu efekt tej choroby wieloletniej. Natomiast sama choroba nie jest chorobą założenia takiego histopatologicznego złośliwą. Mhm. Czyli to nie ma cech nowotworu złośliwego takich typowych, nie przerzutuje, nie powoduje śmierci takiej związanej z uszkodzeniem tkanek, z przerzutami. Natomiast no jest to choroba, która tak całościowo może pacjenta doprowadzić do skraju życia. Mm.
No to naprawdę daje do myślenia. Panie doktorze, dlaczego tak jest, że no, taka pacjentka odwiedza wielu lekarzy, ginekologów, przecież to są specjaliści, I nie ma prawidłowej diagnozy, słyszy, że wszystko jest w porządku. Z czego wynika ten problem? Gdzie jest pies pogrzebany? Czy lekarze są niedouczeni? Czy być może mają kiepski sprzęt? Czy być może jest jakiś kłopot ze szkolnictwem? A może po prostu ginekologia jest na tyle obszerną dziedziną, że lekarz nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego? Na czym polega problem?
Ja myślę, że dotknął Pan każdego z tych problemów, bo w każdym jakby zdaniu jest na pewno przyczyna tej opóźnionej diagnostyki i problemów z leczeniem tej choroby. No bo proszę sobie wyobrazić, no, idąc do tych szerokich objawów, no, to jak, jeżeli pacjentka zgłasza objaw praktycznie z każdego narządu, to na założenie trafi do wielu lekarzy. I to, żeby potem poukładać te puzzle w jeden obraz, to jest najczęściej duży problem diagnostyczny. Więc jakby sama choroba, dając szerokie spektrum objawów, opóźnia diagnostykę. To po pierwsze. Po drugie, jakość sprzętu, no wiadomo, jeżeli jedziemy maluchem w rajdzie Monte Carlo, to go nie wygramy. Tak wiadomo, na tym etapie ultrasonografia jest teraz tak zaawansowana, że aparaty, które były 10 lat temu super, teraz są gorszej rozdzielczości, więc my oczywiście stosujemy najnowsze techniki obrazowania i w trójwymiarze, i w 4D, tak, i dzięki temu ta choroba jest dla nas lepiej widoczna. I są,
czyli taki zwykły aparat do USG nie jest w stanie tego wychwycić?
To znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś jest specjalistą, to zobaczy ognisko na każdym etapie, na każdym aparacie,
gdzie patrzeć,
na każdym sprzęcie. Tak? Natomiast lekarzom, którzy są w tym mniej zaawansowani, to może utrudniać. Okay. Więc wiadomo, że im mamy lepszy sprzęt, tym nam jest łatwiej to wykrywać. I to nie mówimy tylko o ultrasonografii, to także o rezonansie na przykład magnetycznym. Są rezonansy teraz 3-teslowe z różnymi formami obrazowania i dzięki temu radiolodzy też to lepiej widzą i ta jakość sprzętu no, na pewno odgrywa kluczowe znaczenie. Natomiast myślę, że tak naprawdę wyszkolenie tej kadry medycznej, która no, jest tym pierwszym ogniwem w kontakcie z pacjentem, to jest klucz do sukcesu. I tutaj mamy zarówno problem położnictwa i ginekologii jako takiej bardzo szerokiej specjalizacji. No bo proszę sobie wyobrazić, że ginekolog położnik na chwilę obecną, no to leczy właściwie wszystko, co możemy sobie wyobrazić, tak? Czyli to jest i na ginekologiczne dolegliwości, tak? Infekcje pochwy, cytologię, tak? Ale prowadzi również ciążę. A jeżeli jeszcze jest onkologiem, to zajmuje się również onkologią. Mm. Więc tak naprawdę to jest tak szeroka działka, że aby być specjalistą w endometriozie, proszę pamiętać, że mamy około 1000 publikacji rocznie w samej endometriozie. No to gdybyśmy chcieli być up to date, to musimy cały czas tylko czytać o jednej chorobie, tak? I to jest właściwie niemożliwe. Mm. Więc na chwilę obecną takich lekarzy, którzy zajmują się właściwie tylko tym w Polsce, praktycznie nie ma.
A podobno lekarze nie chcą się tym zajmować.
Nie chcą się zajmować, bo po pierwsze jest to trudne diagnostycznie, tak? Jest to trudne diagnostycznie. Po drugie, operacje są niezwykle trudne, które się przeprowadza. A po trzecie, te pacjentki, to co powiedzieliśmy, to jest trudniejszy typ pacjenta, tak? To jest pacjentka, która wiele lat już przeszła przez wszystkie gabinety lekarskie, albo bardzo dużo. Mm. Jest niezwykle
nie ufa lekarzom.
Tak, ona nie ufa lekarzom. Ona
jest zniechęcona pewnie.
Jest po wielu operacjach, albo ma bardzo obszerną dokumentację medyczną. Ja pamiętam taką historię, jak przyjechała do mnie pacjentka z taką dużą walizką, taką jak na wakacje. I z tej walizki, ja myślałem, że ona przyjechała do mnie po prostu gdzieś z daleka i ma przy okazji ze sobą bagaż, a z tej walizki zaczęła wyciągać segregatory medyczne, w których były po prostu tony dokumentów.
Aż tak.
Aż nie sposób praktycznie w trakcie nawet całego dnia do przejrzenia. Mm. I to wszystko dotyczyło się jej zdrowia.
A pan ma na wizytę 10 minut.
Na szczęście nie. Na szczęście nie, bo tu też właśnie proszę pamiętać, jakbyśmy tak chcieli ginekologiczną wizytę odbyć, nawet w bardzo dobrej jakości, to te 10 minut w zupełności wystarczy. Zrobimy USG, zbadamy pacjenta. Natomiast w endometriozie takie pół godziny to jest taki optymalny czas, a czasami nawet zajmuje nam pacjentka godzinę, bo każdy pacjent jest indywidualny, więc tutaj nie limitujemy czasu. Często mamy opóźnienia w gabinecie, ale dzięki temu no, ta diagnostyka każdej pacjentki jest po prostu dla niej dopasowana. No więc obejrzeć całą walizkę badań no nie zawsze się da nawet w godzinę czasu.
Tak, tak.
Więc
tak.
Te pacjentki są na pewno pacjentkami takimi trudnymi, jeżeli mówimy o ilości dokumentacji. One są też po przejściach, one nie ufają lekarzom. Mm-hmm. No bo przychodzą do nas i mówią, wie pan, ja już tylu lekarzy przeszłam, że ja już nic od pana nie oczekuję, ale jeszcze jest pan ostatnim lekarzem, do którego jeszcze tam jakieś tam nadzieje w panu pokładam, może pan coś zobaczy po wielu
latach. I to dosłownie? Czasem słyszy pan takie słowa?
Tak, cały czas. Cały czas. I te pacjentki, te historie codziennie w gabinecie potrafią nas szokować.
Jest pan bardzo wyrozumiały wobec tych ginekologów, którzy no nie są w stanie zdiagnozować tej choroby, ale czy bywają takie przypadki, gdzie być może ta choroba jest jednak na tyle zaawansowana, że pan bada taką pacjentkę, no i mówiąc kolokwialnie, nóż się jednak w kieszeni otwiera. Jak można było coś takiego pominąć?
No tak się niestety dzieje. Ja jestem bardziej wyrozumiały dla tych lekarzy, którzy przeaczają te małe ogniska endometriozy. Tak, to powiedzmy sobie, nawet nam się to zdarza i w swoim gabinecie mamy często pacjentki, gdzie my nic nie widzimy, tą chorobę tylko podejrzewamy, więc nie możemy mieć żadnych pretensji, że ktoś tej choroby nie widział. Natomiast jeżeli pacjentka przez 20-30 lat chodzi do lekarza, a tą chorobę widać gołymi oczami, tak, we wziernikach na przykład w ciągu pierwszych 10 sekund badania, a tamten doktor mówi, że jest wszystko w porządku i ona chodzi do niego regularnie, potem do innego lekarza, no to coś jest nie tak. I to już czasem ja nic nie muszę mówić jako lekarz, ten pacjent sam widzi po mojej minie, po tej diagnozie, która jest stawiana taka no jak zderzenie ze ścianą, że gdzieś został popełniony błąd diagnostyczny przez wiele lat tej złej diagnostyki, no, która skutkuje najczęściej w bardzo zaawansowanej chorobie. I to jest ten problem, który dotyczy wielu pacjentek w naszych gabinetach. To nie jest tak, że to jedna pacjentka w tygodniu taka się trafia, tylko mamy większość pacjentek z tą złą diagnozą przez lata. W zeszłym tygodniu była u mnie pacjentka, młoda dziewczyna, 22 lata, która z dolegliwościami bólowymi zmaga się od pierwszej miesiączki, czyli już 7 lat czy 8. I mówi, że tak naprawdę wszystkie USG, pokazała dokumenty, wszystko prawidłowo, rezonans prawidłowy, nic nie stwierdzone. Zakładamy wziernik ginekologiczny, pierwszy podstawowy element badania, widzimy potężnego guza, który jest zlokalizowany w środku. I teraz pytanie, jak ona była badana przez te wszystkie lata, przez tych wszystkich lekarzy? Jak to jest możliwe, że ktoś nie wykrył takiej rzeczy, którą widzimy w ciągu pierwszych dosłownie no, minuty badania, a w ultrasonografii w kolejnych 2 minutach widać wszystkie nacieki. I wtedy ta pacjentka no, zderza się ze ścianą tak naprawdę, no, bo ma diagnozę, myśli może ten doktor, czyli ja, tak, coś mówi źle, No bo mamy mechanizm, wszystko wyparcie, nie każdy chce być chory.
Ale 10 lekarzy mówiło, że wszystko okej, a ten wymyśla.
No, ten wymyśla. Teraz, czy ten doktor faktycznie mówi prawdę, czy on nie oszukuje. I tak potem z tego mechanizmu poszukiwania tej choroby przechodzimy w mechanizm wyparcia. I te pacjentki często jeszcze nas sprawdzają jako specjalistów, idąc do innych kolegów, którzy bardzo często, właściwie jeżeli są specjalistami endometriozy, potwierdzają tą diagnozę również na pierwszej wizycie. Gorzej, jak ta pacjentka z naszego gabinetu trafi do tego doktora, który 10 lat badał i nic nie widział, bo ten doktor często nie przebiera w słowach i mówi na przykład, że ci lekarze mówią nieprawdę, ja to wcale takiej choroby nie widzę, to jest przesadzone, przecież jest pani taką młodą pacjentką, proszę nie wymyślać. I to jest ten problem potężny. Ja proszę pamiętać, na chwilę obecną już jestem starszym lekarzem, ale kiedyś jak byłem bardzo młody, tak, młodo wyglądam,
nie widać.
Dziękuję bardzo, ale pamiętam czasy, kiedy już zajmowałem się tą chorobą wspólnie z kolegą i on mnie do tego zachęcił i ja nie miałem jeszcze żadnych tytułów naukowych, ani tytułów medycznych i te pacjentki z moją pieczątką trafiały do kolegów, no już z tytułami. I ja niejednokrotnie spotykałem się z straszną krytyką, bo czasami te pacjentki wracały mimo jednak w poszukiwaniu tego cierpienia do nas, gdzie mówiono, co ten doktor wymyśla, proszę zobaczyć, ani doktoratu nie ma, ani specjalizacji. I to było no, przykre dla mnie, ale ja się w pewnym momencie już taką grubszą skórą okułem, ale te pacjentki niejednokrotnie nie wracały i gdzieś dalej szukały tej błędnej diagnozy, że są zdrowe.
Niesamowite jest to, co pan mówi. Ciężki los pacjentów.
Bardzo ciężki, bo to przypomnijmy, my mówimy o co dziesiątej Polce. Oczywiście no nie każda jest aż tak bardzo chora, tak? Bo to też nie możemy generalizować, ta choroba ma różne oblicza, ale ta, jeżeli popatrzymy na ilość chorych kobiet, no to przeraża, to przeraża. Bo tych specjalistów od endometriozy naprawdę jest bardzo mało. Na szczęście widzimy taki dobry nurt, taką tendencję, że ludzie chcą się kształcić i rozwijać.
Toż więcej się o tym mówi.
Tak. Ale to, czego pan dotknął wcześniej, to nieprawidłowe kształcenie lekarzy, to też jest widoczne. W programie specjalizacji ginekologicznej to jest właściwie bardzo okrojony temat. Nie mówi się, ja nie pamiętam praktycznie, abyśmy się jakoś szerzej uczyli o endometriozie
na studiach. Tak?
Nawet jak ją żeśmy operowali jako młodzi lekarze, to nikt jakoś tak nie zwracał na to uwagi. W diagnostyce kompletnie nie było powiedziane, że musimy na to patrzeć jakoś szerzej. Więc to pokazuje tylko ten problem i również tej jakości kształcenia. Jest wiele do zrobienia w tej kwestii, żeby ci młodzi lekarze, którzy mają szerszy światopogląd, teraz chcą się kształcić, uczyć, rozwijać, mieli tą szansę o tej chorobie się dowiedzieć. Więc wymaga to takich zmian systemowych.
Panie doktorze, porozmawiajmy też chwilę o samym leczeniu. Diagnoza to jest oczywiście połowa sukcesu. Trzeba jeszcze taką pacjentkę wyleczyć i tu też podobno nie ma najlepszych informacji w tym sensie, że często jest tak, że w Polsce tę jednostkę chorobową leczy się nieprawidłowo. Podobno są też takie historie, że pacjentki są operowane zupełnie niepotrzebnie czasem. Czy pana doświadczenia to potwierdzają? Czy miewa pan takie właśnie sytuacje, że musi pan po prostu poprawiać po innych?
Proszę pamiętać, że problem z leczeniem tej choroby wynika z wielu aspektów, bo my oczywiście leczenie możemy podzielić na to leczenie zachowawcze i leczenie operacyjne. I to leczenie zachowawcze no, też rzadko jest super skuteczne, dlatego że my nie znamy jednego czynnika sprawczego tej choroby. Bo gdybyśmy wiedzieli, że to jest tylko punkt A, to byśmy ten punkt A leczyli. Ale to jest często zlepek różnych czynników genetycznych, środowiskowych, immunologicznych i my nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich. Więc nasze leczenie farmakologiczne jest często też nieskuteczne. Mimo, że dajemy leki, bardzo często takie agresywne dla pacjenta, które młode kobiety 20-letnie wpędzają w menopauzę, to my te leki możemy stosować jakąś tam tylko chwilę. To jest tylko jakiś tam element w ich życiu, a potem pacjentka wraca na swój normalny tryb hormonalny, czy próbuje zajść w ciążę. Więc to leczenie często jest nieskuteczne z założenia istoty tej choroby po prostu. Więc my to leczenie musimy przede wszystkim dobrać do odpowiedniego momentu życia tej pacjentki. My zupełnie inaczej leczymy kobiety, które mają na przykład lat 20, inaczej nie planują dzieci, inaczej leczymy kobiety, no tak, które mają 20 lat i planują potomstwo, a jeszcze inaczej, jeżeli one zakończyły swój cykl rozrodczy, chcą mieć ulgę w bólu, możemy im wtedy zaproponować leczenie radykalne. I oczywiście tych schematów pacjentek jest cała masa, natomiast sprowadza się to również do leczenia operacyjnego.
No właśnie, kiedy operacja?
No, to jest bardzo trudne pytanie, bo leczenie operacyjne trzeba dobrze dobrać dla tej chorej. Na pewno my na chwilę obecną również walczymy z takim mitem, że ta ta diagnoza jest właśnie poprzez operację. Czyli robi się tak zwaną laparoskopię, to jest taki sposób operacyjny, kiedy wkładamy kamerę do jamy brzusznej, najczęściej przez pępek i wtedy widzimy, co w tym brzuchu jest. Natomiast to już jest dawno zarzucona technika, jeżeli mówimy o diagnostyce endometriozy, bo my w laparoskopii, to jest po pierwsze operacja, a po drugie wcale nie widzimy więcej niż ultrasonografii czy rezonansie magnetycznym. Oczywiście, jeżeli jesteśmy specjalistami w tym zakresie. Więc niepotrzebne są tego typu operacje. A proszę mi wierzyć, że one są przeprowadzane bardzo często w Polsce.
Pan tutaj mówi o operacji tylko w celu diagnostyki, tak?
Tak.
Czyli takie operacje w Polsce są przeprowadzane, a pan mówi nam tutaj, że często niepotrzebnie.
Niepotrzebnie, bo jeżeli my nic nie zobaczymy w diagnostyce takiej przedoperacyjnej jako specjaliści, to ta laparoskopia nam niewiele wniesie. No chyba, że faktycznie jesteśmy przyparci do muru z pacjentem i tej diagnozy bardzo potrzebujemy, żeby chociaż tego pacjenta tak psychicznie ustawić w kierunku, czy on tą chorobę ma, czy tej choroby nie ma. Natomiast to jest jedna rzecz, ta laparoskopia diagnostyczna jest najczęściej w ogóle niepotrzebna. To jest punkt A. Punkt B to jest to, że jeżeli już wkładamy tą kamerę komuś do brzucha, mamy XXI wiek, no to oczekujmy jakiejś dokumentacji z tego, film, zdjęcia. A proszę mi wierzyć, że to na palcach jednej ręki mogę policzyć pacjentki, które tę operację miały wykonaną i mają taką dokumentację. Mhm. Ja już często proszę nawet pacjentki, które chcą iść na taki zabieg, gdzieś do innych szpitali, aby dały własną komórkę doktorowi do ręki i niech on nagra, nawet jeżeli nie ma archiwizatora. Niech on nagra tą własną komórką to, co w tym brzuchu się dzieje. Bo proszę pamiętać, potem ta pacjentka do nas trafia. Ona ma tą operację wykonaną, a opis zabiegu wygląda tak. Drobne ognisko endometriozy. To nam nic nie mówi. To jest tak, jakbyśmy weszli do tego studia i chcieli we dwójkę opisać, co tutaj jest. Każdy z nas by powiedział co innego kompletnie, tak? Ja pewnie bym kolory jeszcze pomylił, ale to jest tak, że to jeżeli już jesteśmy w tym brzuchu u pacjenta, to już miejmy z tego komplet, miejmy film, miejmy zdjęcia. Jest XXI wiek, my możemy to wysłać w ciągu chwili na cały świat i ta diagnostyka wtedy, jeżeli już doszło do takiej diagnostyki laparoskopowej, no to ona jest możliwa.
Tak, dobrze byłoby to zdokumentować, tak, opisać.
Jako ostatni ten etap, więc do tej pory robi się wszystko przed. Ultrasonografię, badanie. Są też coraz to nowsze testy. Być może kiedyś to będzie przyszłość. Test z krwi na przykład, tak? Czy jeszcze ze śliny. Natomiast one są na chwilę obecną tak słabo zwalidowane. To są tak niewielkie grupy pacjentek, że my do końca nie wiemy, czy te testy spełnią jakąś rolę u tych chorych w tej diagnostyce tak globalnie, tak? W tej diagnozowaniu. Natomiast same operacje oczywiście są niezwykle potrzebne i to kształcenie lekarzy w tym kierunku też jest istotne, bo to są bardzo trudne zabiegi operacyjne.
Mówi pan w tej chwili o operacjach, które już mają na celu leczenie, tak?
Tak, usuwanie ognistych chorób.
Czyli operacja polega na usuwaniu ognisk choroby.
Tak, my w tym momencie traktujemy to jak proces nowotworowy, tylko wiadomo, łagodny, tak? Ale musimy usunąć wszystkie te guzy, które ta choroba zrobiła. Czyli musimy usunąć chorobę z jajnika, czasami z macicy, z jelita, z pęcherza moczowego. Więc proszę sobie wyobrazić, ten ginekolog, który powinien zajmować się tylko narządem rodnym, musi być tak wyszkolony, żeby zrobić operację na każdym organie w środku. Czyli potrafić zresekować jelito, wyciąć z pęcherza moczowego, uwolnić moczowód. To jest często, tak jak wspominaliśmy wcześniej, jak zalane betonem. Więc my musimy wykuć te takie bardzo subtelne struktury, które są wrażliwe na nasze działanie, z tego betonu. I to ja nie żartuję, że to jest beton. To jest czasami tak twarda tkanka, że łamią nam się nożyczki z tytanu. Więc na tym etapie to jest czasami wręcz niemożliwe. I te operacje dlatego są takie trudne, bo my ratujemy ten narząd rodny. Bo gdybyśmy go z założenia chcieli usunąć, a nie możemy usunąć czasami u 20-latki, tak? Czy u kobiety, która nie ma dzieci, a chce mieć dzieci.
Usunąć najłatwiej, tak?
Usunąć byłoby łatwiej, bo przede wszystkim potraktowalibyśmy tę chorobę jak chorobę, tak jak onkolodzy traktują, na przykład raka jajnika czy macicy. Usuwają wszystko, no bo w tym momencie ryzyko dolegliwości jest mniejsze, wznowy choroby jest mniejsze. Natomiast jeżeli chcemy to ratować, to być może musimy ten zabieg, to na pewno musimy ten zabieg wykonać w sposób maksymalnie radykalny już za pierwszym razem. O tej chirurgii mówi się, jest tak zwany one-shot surgery, czyli my wchodząc do brzucha powinniśmy maksymalnie zradykalizować procedurę, jeśli już podejmujemy się leczenia operacyjnego. Czyli jeżeli mamy guza na jajniku, a my z założenia wiemy, że ten torbiel jajnika, on praktycznie w 99% nie występuje sam. Więc jak usuniemy tylko torbiel z jajnika, co się też cały czas dzieje w Polsce i na świecie również, to my tej pacjentki nie uzdrowimy, bo my zostawiamy całą chorobę w koło. I ta pacjentka dalej z dolegliwościami bólowymi będzie chodzić po gabinetach lekarskich. Już jest po operacji jednej. Jest znowu w jajniku, trafia znowu na usunięcie torbieli jajnika i ponownie usuwa się torbiel jajnika, a zapomina się o tych głębokich ogniskach. i te głębokie ogniska, jeśli ich nie usuniemy, to będzie ból, to będzie niepłodność, to będzie cały czas będą dolegliwości.
Czyli chce pan powiedzieć, że niekiedy te operacje są też wykonywane powierzchownie?
Najczęściej. Niestety. I to,
czyli
i to wynika...
niby była operacja, miała pomóc, a wciąż boli.
A wciąż boli.
O co chodzi?
Jak zapytamy te pacjentki, to tak często obrazowo mówię, bo pacjentka mówi, doktorze, już miałam usuniętą torbę jajnika, dalej mi boli. A ja zawsze pytam w drugą stronę. Proszę sobie przypomnieć, czy bolało panią, nim ta torba jajnika została zdiagnozowana. I ona najczęściej mówi, no ma pan rację, ja jeszcze nie miałam torbieli, ja już mam ból od 10 lat. Więc jeżeli my usuniemy tą torbę, która pojawiła się rok, dwa lata temu, to my nie uzyskamy tego efektu. My uzyskamy ten efekt, jeśli wytniemy tą chorobę radykalnie. A te radykalne wycięcia są to, co wspominaliśmy, niezwykle trudne, bo jeszcze jeżeli mówimy o uszkodzeniu innych organów, to mówimy również o uszkodzeniu unerwienia w miednicy mniejszej. To są już czasami skutki nieodwracalne. Więc jeżeli już się podejmujemy tego typu operacji, to musimy być bardzo dobrze wyszkoleni i mieć jakiś plan i zamysł na tą operację. I dlatego ci lekarze, którzy to operują, to nigdy nie działają sami. My stworzyliśmy przez wiele lat pracy taki zespół ginekologów, chirurgów, urologów, który działa wspólnie. W zespole praktycznie zajmujemy się tylko leczeniem endometriozy. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem tylko tego schorzenia. Bo są inne ośrodki, które w jakimś stopniu to leczą, ale one to leczą jak przy okazji lub mniej lub więcej tej endometriozy operują. My jesteśmy wyspecjalizowani tylko do tego. Już prawie 10 lat zajmujemy się tylko tą chorobą. Dzięki temu te nasze operacje są w sposób bardzo przemyślany przeprowadzane, ale także działamy jak taki zespół, jak symfonia.
Jest ile osób operuje taką pacjentkę? Jak duży to jest zespół?
Najczęściej jest to dwóch ginekologów, specjalistów ginekologii, chirurg kolorektalny oraz urolog. W zależności od tego, czy potrzebujemy wycięć coś z któregoś z tych organów, mimo że my jako lekarze jesteśmy do tego ginekolodzy wyszkoleni do wycinania wszystkich tych struktur, to w polskim prawie niestety, jeżeli czasami nie poprosimy chirurga czy urologa, to może mieć problemy po prostu prawne. Więc na tym etapie najczęściej współpracujemy z kolegami, ale oni nam też pomagają w tych takich bardzo trudnych przypadkach, bo czasami ta choroba również zaskakuje nawet najlepszych chirurgów. My współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju. I powiem, że czasami dla nas ta chirurgia to też jest Mount Everest. Te zabiegi potrafią trwać nawet kilkanaście godzin. Najdłuższa operacja, jaką przeprowadzaliśmy, trwała prawie 14 godzin. Proszę sobie wyobrazić. Także to jest zabieg, który zaczyna się rano, a kończy późnym wieczorem. I my nie odchodzimy z stołu operacyjnego.
No właśnie, jak wygląda kuchnia? No bo tak kilkanaście godzin operować na stojąco, gdzie, jak to się odbywa? Zmieniacie się co pół godziny, co godzinę, co dwie godziny? Przecież trzeba zjeść, pójść do toalety, kilkanaście godzin.
Jedynym usprawiedliwieniem jest pójście do toalety tak naprawdę. My nie mamy czasu ani żeby coś zjeść, jeżeli faktycznie taki długi zabieg mamy. No chyba, żeby ktoś bardzo prosił, ale to się zdarza praktycznie bardzo rzadko. Więc to pokazuje tylko, jak wyczerpujące również dla lekarzy są te zabiegi. I to tłumaczy też, to dlaczego tym się nikt nie chce zajmować, albo jest to garstka ludzi,
no jak nie można zjeść, no to daj pan spokój.
No tak,
ciężka robota.
To ciężka praca, ciężka praca i w to zaangażowanych jest, proszę pamiętać, no nie tylko zespół lekarski, to są pielęgniarki. One są wyspecjalizowane również w pomocy nam. Tak? Tutaj nie ma przypadkowych ludzi, bo jeżeli weźmiemy przypadkową asystę do zabiegu, tak, i ta asysta będzie nam źle świecić kamerą, to my po pół godziny takiego zabiegu jesteśmy tak zmęczeni tym obrazowaniem w laparoskopii, że nas to po prostu zaczyna drażnić i denerwować. Więc my musimy być zgranym zespołem i to jest tak, że dwóch ginekologów wzajemnie współdziała. Jest oczywiście ten dyrygent, co powiedzieliśmy, który steruje tą operacją, on odgrywa główną kluczową rolę, ale cały zespół jest niezwykle ważny i to działa po prostu jak taki zwarta maszyna. Każdy tryb jest istotny w tej chorobie, w tym leczeniu tej choroby.
Z tego, co pan mówi, wynika, że to jest no, faktycznie skomplikowana, niełatwa operacja, a na ile ona jest niebezpieczna, proszę powiedzieć? Jakie tam są możliwości powikłań? Co może pójść nie tak? Pewnie wiele rzeczy, co?
Jasne. My przez bardzo długi czas pracy już wykształciliśmy taki protokół bezpieczeństwa u naszych pacjentek. Czyli każda pacjentka, nim przystąpi do tej operacji, informowana jest szeroko o możliwych komplikacjach. Wiadomo, że tego typu komplikacje zdarzyć się mogą nawet przy prostym usunięciu wyrostka robaczkowego. Te wszystkie, o których mówimy w endometriozie. Ale pacjent musi być dobrze poinformowany o tym, co my będziemy robić w jamie brzusznej oraz w jaki sposób to wycinać. I wtedy musi podjąć tą decyzję świadomie. Bo te operacje, tak jak wspomnieliśmy, dotyczą każdego narządu. A więc może dojść do uszkodzenia narządu przewodu pokarmowego, układu moczowego. A nawet nie uszkodzenia, a dysfunkcji tych narządów w przebiegu operacji. To się zdarza najczęściej rzadko. Oczywiście to zależy w głównej mierze od zastosowanej techniki. W naszym ośrodku ryzyko komplikacji wynosi około między 1 a 2%, więc jest to stosunkowo niewiele, bo to dwie pacjentki na 100 operowanych jakąś komplikację mogą mieć i to najczęściej są komplikacje odwracalne, o których pacjent wie, jest na to przygotowany. Ale to musi być szeroko też omówione z pacjentem. Pacjent musi mieć przygotowanie psychologa i tą taką opiekę całą w koło. Czyli to nie jest tak, że przychodzi do operacji danego dnia, a potem już po operacji nie mamy z nim żadnego kontaktu. My tego pacjenta otaczamy taką holistyczną opieką. To jest wcześniej koordynator, który zajmuje się tym pacjentem. To są czasami godziny spędzone z tym pacjentem w trakcie telekonsultacji, który już pojedzie do domu, przemyśli to, ten zakres zabiegu i on potem specjalnie do nas przyjeżdża. To już jest przygotowany pacjent, on wie, co będziemy robić. Później po operacji my z tym pacjentem jesteśmy cały czas w kontakcie. Pacjentki otrzymują nasz prywatny numer telefonu. Jak coś się dzieje, to my oddzwaniamy. Jak ja nie odbieram, bo jestem na przykład tutaj u pana, to mój kolega zabezpiecza mnie, żeby w razie jakichś komplikacji z tym pacjentem mieć po prostu z nim stały kontakt. Więc to dzięki temu umożliwiło nam stworzenie takiego ośrodka, w którym to bezpieczeństwo pacjenta to jest główny priorytet. Więc...
Brzmi to świetnie, panie doktorze, no ale wyciągam sobie też takie wnioski całkiem oczywiste, że jeżeli to jest tak skomplikowane leczenie, bierze w nim udział tak wielu specjalistów, tak czasochłonna operacja, no to no siłą rzeczy to musi być kosztowne. Czy takie rzeczy można też robić na NFZ? Jak to w Polsce wygląda? Czy w ogóle nie ma takiej opcji?
Znaczy... Teoretycznie jak najbardziej, bo proszę pamiętać, że w Polsce na chwilę obecną przeprowadzanych jest kilka tysięcy tego typu operacji i to są dane mocno niedoszacowane, bo jeżeli jakby kodowanie tych operacji w systemie funduszowym odbywa się za pomocą cyferek. Jeżeli na przykład przyczyną jest niepłodność, a mamy endometriozę, to może być zakodowane jako niepłodność, wcale nie jako endometrioza. Więc jak powiemy, że to jest 4-5 tysięcy operacji, to może być to wierzchołek gór lodowej ilości zabiegów przeprowadzanych w tej chorobie. I te operacje się odbywają cały czas, tylko niestety najczęściej nieprawidłowo. Czyli te pacjentki nie dość, że mają złą kwalifikację, to jeszcze zły zakres zabiegu operacyjnego. Więc takie ośrodki, które już by zajmowały się tymi pacjentkami tylko i wyłącznie, muszą być nastawione przede wszystkim na to, żeby tą chorobę mieć doskonale zdiagnozowaną przed operacją i ta operacja musi być już bardzo wysublimowana i dokładnie wykonana. I tu niestety napotykamy ten problem, że jeżeli nie jest to dobrze finansowane, a w Polsce, jak i na całym świecie, no niestety nie jest, tego typu zabieg operacyjny jest wyceniony u nas taniej niż cięcie cesarskie. A to proszę pamiętać, taniej niż poród. Nie ujmując nic oczywiście narodzinom dzieci, tak, to są również bardzo trudne i czasochłonne procedury, ale trudno sobie wyobrazić, jak za 8-10-godzinną operację można praktycznie nie zapłacić, a szpital generuje potężne straty, operując pacjentki z endometriozą.
Czyli problem polega na tym, że NFZ za to płaci niewiele po prostu.
Bardzo niewiele, tak. To jest kropla w morzu potrzeb. I nawet jeżeli byśmy zwiększyli to finansowanie na tym etapie, to my i tak będziemy dolewać do tego sita, ta woda będzie jak przez sito kapać, bo będą te procedury dalej wykonywane, ale będzie brak specjalistów, to co jest na chwilę obecną, brak wykształconej kadry medycznej, brak takich ośrodków, które holistycznie się zajmują tym leczeniem, które mają dietetyka, psychologa, fizjoterapeutę, urologa, ginekologa, poradnie stomijną i to wszystko, to co my mamy. I to wszystko, jeżeli nie będzie działać jak taki wspólny mechanizm, to jest skazane na niepowodzenie, bo ten pacjent dalej będzie krążył między lekarzami i trafi do gastroenterologa czy do chirurga, który powie, a ja nie wiem, co tam było robione, bo ja się na tej chorobie po prostu nie znam. To musi być już osoba dedykowana do tego. Więc jakby samo zwiększenie finansowania nie pomoże. To musi być zmiana systemowa. I na chwilę obecną to
najciężej niestety.
To jest słabe światło w tunelu dla tych pacjentek i to najbardziej przeraża, że o tej chorobie, która jest tak częsta, no, nie mówi się wiele i to jest pomijane również przez fundusz.
Żeby nie było tak pesymistycznie, to może powiedzmy jeszcze na koniec, jak zmienia się życie takiej pacjentki po takim leczeniu, które jest leczeniem skutecznym?
Tak, jeżeli przeprowadzimy to w sposób skuteczny, nie mówimy tylko o farmakoterapii, ale głównie o operacjach, to potrafią być spektakularne poprawy.
Te pacjentki ból całkowicie znika, czy coś tam jednak zawsze zostaje?
Od tego jesteśmy dalecy, żeby powiedzieć, że to jest całkowite uzdrowienie, aczkolwiek mamy bardzo dużo pacjentów, które mówią, że nic się nie boli kompletnie po zabiegach operacyjnych i to nie muszą być zabiegi aż tak bardzo radykalne. To wystarczy czasami usunięcie ognisk, które są niewielkie, ale dotyczą na przykład konkretnego nerwu. I w tym momencie wycinając nawet guzka 5-10 mm, my uzyskujemy znaczącą poprawę tej pacjentki. Ale oczywiście czasami usuwamy guzy i możemy powiedzieć, że wycięliśmy pół człowieka i te pacjentki też mają poprawę. I to życie potrafi się tak zmienić, że te pacjentki odzyskują nowe funkcjonowanie, nowe życie. One wracają do pracy, rozpoczynają współżycie z partnerem, którego nie było na przykład wiele lat. Mija u nich depresja. Mhm. Mamy pacjentki, co przysyłają pocztówki z wakacji. Doktorze, zaczęłam normalnie funkcjonować, żyję w końcu. Jest normalnie, po wielu latach tego cierpienia. Albo jeszcze bardziej optymistyczne wieści, udało mi się zajść w ciążę, tą, którą, i to nawet proszę pamiętać, po wielu nieudanych in vitro, które były urobione na tą chorą pacjentkę, u tej chorej pacjentki, której ktoś nie wykluł tej
endometriozy. Czyli tak, kosztowały masę kasy, mogły się udać.
Masę kasy, bo proszę pamiętać, że to in vitro często jest nierefundowane. Tak? Już teraz gdzieś tam oczywiście jest jakieś światełko w tunelu, ale to dalej są procedury bardzo, bardzo, bardzo drogie. Nie każdego na to stać. I jeżeli pacjentka przejdzie, nie wiem, kilka tych procedur, nie udaje się, często traci nadzieję na posiadanie potomstwa, a udaje się to na przykład poprzez skuteczną operację. I dostajemy pocztówki ze zdjęciami, przesyłane są zdjęcia z roczku, dwóch lat. Także to są takie momenty szczęścia
u tych pacjentek. Fajnie się dostaje takie pocztówki.
Super, mamy taką ścianę.
Motywuje,
u siebie w gabinecie, tak, gdzie te zdjęcia gromadzimy. I to są takie pozytywne aspekty, które zawsze, jak już tak już stoimy tą dziewiątą godzinę przy zabiegu, to nas tak pozytywnie nastrajają do tego, dobra, jeszcze chwilkę.
Pamiętaj o tablicy z pocztówkami.
Dajmy jeszcze radę, dokładnie, dajmy jeszcze radę, bo to ma sens po prostu. To ma sens, to jest ta chirurgia, która przynosi satysfakcję i poprawę nie tylko pacjentowi, ale również temu personelowi medycznemu. I z tego powodu my się cieszymy jako lekarze, cieszą się pacjenci. Oczywiście zdarzają się pacjentki, u których te dolegliwości gdzieś tam w jakimś stopniu zostają, ale po większości operacji jest zdecydowana poprawa i ta poprawa naprawdę wpływa pozytywnie na życie.
Panie doktorze, na sam koniec podsumujmy może jeszcze diagnostykę, bo mówiliśmy o tym, że jest duży kłopot, żeby w ogóle rozpoznać tę jednostkę chorobową. Pan oczywiście wymieniał te wszystkie objawy, ale uporządkujmy to na koniec, żeby to dla nas był ewentualnie jakiś sygnał, kiedy coś takiego u siebie rozpoznajemy. Kilka najczęstszych objawów, które występują przy tej chorobie.
No przede wszystkim ból. I on jest głównie na początku, w trakcie miesiączkowania. Po drugie, ten ból, jeżeli przechodzi w fazę przewlekłą, czyli boli cały miesiąc, też może być spowodowany endometriozą. To są dolegliwości związane z niepłodnością. Czyli jeżeli pacjentka ma ograniczenie płodności, to co druga może mieć endometriozę. To powinno nas mocno zaniepokoić. Dolegliwości związane z oddawaniem stolca, z oddawaniem moczu, ale także jeżeli mamy jakieś objawy związane na przykład z krwiopluciem, z bólami cyklicznymi w zakresie płuc, tak, to są też dolegliwości, które mogą być związane z tą chorobą. Więc te wszystkie objawy to są takie kluczowe objawy tej choroby i jeżeli pacjentka zgłasza nam to w gabinecie, to jest apel nie tylko do lekarzy, żeby tego pacjenta po prostu nie olewać, tylko temu pacjentowi dać kierunek, gdzie on może pójść i zdiagnozować się, nawet jeśli to będzie fałszywie wybrany kierunek, bo przyczyna jest inna, to my nie możemy tego zostawić po prostu. Musimy tego pacjenta dalej pokierować. Natomiast to jest też apel do pacjentek i do ich rodzin, że jeżeli żona cierpi, mama cierpi, córka cierpi, tak, to należy również to diagnozować, nie mówić, że sobie to wymyśliła. Nie taka jest uroda, bo często to się mówi, taka twoja uroda. Tak. To nie taka twoja uroda. Nawet napisaliśmy książkę dotyczącą właśnie tego schorzenia, gdzie ten tytuł jest wymowny. Nie taka twoja uroda, więc musimy o tym pamiętać. To jest również temat tabu. I to wszystko daje szansę na to, że te pacjentki szybciej znajdą tą pomoc i tą diagnozę. To nie będzie 10 lat, ale niestety od tej diagnozy, jeżeli ją skrócimy, to musi być jeszcze skuteczne leczenie. Jest jeden kraj w Europie, który ma bardzo szybką diagnozę, ale to leczenie również jest fatalne. To jest Wielka Brytania, gdzie do diagnozy mija 2 lata, ale potem pacjent jest wpuszczony w system i finalnie wychodzi to 10 lat do skutecznego leczenia. Więc tego też musimy szukać, tych rozwiązań, żeby ten pacjent był możliwie szybko zdiagnozowany, możliwie skutecznie i szybko leczony.
Bardzo dziękuję za te informacje i życzę, żeby pan dostawał jak najwięcej tych pocztówek.
Dziękuję bardzo, sobie też tego życzę, bo to jest podsumowanie naszej pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W imieniu autora dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.